Cześć, witajcie w naszym pierwszym podcaście Spoiler Zone poświęconym Mr. Robot. Wiem, że wszyscy tego chcieliście. My też oczywiście tego chcieliśmy, ale trochę się baliśmy podejść do tematu. Skończył się True Detective, nie było o czym pogadać, więc tak, zabieramy się za Mr. Robot.
Tym bardziej w takim momencie po 8 odcinku, który...
Z jednej strony pozamiatał, a z drugiej strony tak naprawdę, czy to coś zmieniło? No... Już pierwszy odcinek dał nam do zrozumienia, że to nie będzie taki serial, który będzie miał linearną fabułę i nie będzie to serial oczywisty. Wszyscy od samego początku porównywali go na przykład do Fight Clubu. Nawet my w pierwszej naszej recenzji Mr. Robot powiedzieliśmy, że jest to takie połączenie Fight Clubu, trochę takiego wewnętrznego monologu Dextera z jakimiś takimi klimatami snowdenowskimi, bo to jest jednak diss na społeczeństwo konsumpcyjne, na ten cały taki korporacyjny wszechświat. Wiedzieliśmy mniej więcej, z czym się mierzymy, ale po drodze pojawiło się jeszcze parę ciekawych hintów na temat tego, o czym ten Mr. Robot może być i czym został zainspirowany. Jest na przykład taki film niemiecki sprzed paru lat, który nazywa się Who Am I? No, on się tak nie nazywa po niemiecku, ale taki ma tytuł Who Am I? I właściwie jak się ogląda początek tego filmu i ogląda się pierwszy odcinek Mr. Robot, to rzeczywiście uderzające jest podobieństwo bohaterów i uderzające jest, jak bardzo, jeśli chodzi na przykład o takie zabiegi realizacyjne na samym początku, twórcy Mr. Robot zainspirowali się tym niemieckim filmem. Tymczasem ten niemiecki film to nie jest jakieś skończone arcydzieło, on jest z kolei zainspirowany Fight Clubem, więc na dobrą sprawę znowu wracamy do początku, czyli znowu mamy jako punkt wyjścia Chucka Palahniuka, Fight Club i Davida Finchera, czyli tą taką właśnie schizofreniczną historię Tylera Durdena. Who Am I nie jest arcydziełem i powiedziałabym, że fabularnie on ma takie twisty różne, tam jest taki pokomplikowany, ale no, on może zaskakiwać, ale jak dla mnie ten film to nie jest coś, z czym Mr. Robot na tym etapie, na którym w tej chwili jesteśmy, może się w ogóle porównywać. Znaczy Mr. Robot przerósł ten film 10 razy i fakt, może jest zainspirowany, ale absolutnie nie jest to kalka jeden do jednego.
No dobra, słuchaj, obejrzeliśmy ponownie te 8 odcinków. Jeden po drugim. Nie co tydzień, tak jak wcześniej. Co nam się rzuciło w oczy?
Pierwsza rzecz, na którą zwróciliśmy uwagę, ja nawet o tym napisałam na Facebooku, to to, że Mr. Robot to jest taki serial, który trzeba oglądać po prostu jednym ciągiem. Znaczy odcinek po odcinku, a nie tak, że tam odcinek co tydzień i potem długa rozkmina i zastanawianie się. Ten serial charakteryzuje się tym, że każdy jego odcinek jest inny. One się bardzo od siebie różnią. To nie jest taki odcinek jak z fabryki, że ma stały układ i to są takie odcinki, gdzie wszystko się zmienia, diametralnie się zmienia. On oczywiście operuje pewnymi stałymi zabiegami fabularnymi, ale czy jakąś taką stylistyką, on sobie naprawdę na bardzo wiele pozwala. I pamiętam, jak to, nie wiem, po trzecim czy po czwartym odcinku był jakiś taki straszny hejt, że ten serial się zepsuł, w ogóle nie da się go już oglądać, on jest taki oczywisty. Wszyscy się też zafiksowali na samym początku na tym, że to jest na pewno tak jak w Fight Clubie i to jest takie oczywiste. I my już wiemy, jak to się skończy, to jest w ogóle beznadziejne, to jest takie, taka tania zżyna. A tymczasem wcale nie. Im dalej w las, tym faktycznie ten serial robi się coraz bardziej psychodeliczny i teraz już mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością, to się czeka na taki serial, żeby sobie go naprawdę porozkminiać. Na Reddicie tam są po prostu długaśne wątki, ludzie piszą elaboraty, na IMDb podobnie, fora po prostu aż się uginają od różnych teorii, dlatego że ten serial jest tak skonstruowany i jest tak inteligentnie połączony ze sobą, sugeruje pewne rzeczy, no że nie da się go po prostu nie rozkminiać. Tak naprawdę to cholernie trudno nam będzie w tym podcaście zmieścić wszystkie informacje, które się nagromadziły przez tych 8 odcinków. No sorry. Scharakteryzowanie tego serialu jako opowieść o kolesiu, który ma zaburzenia psychiczne, a jednocześnie mimo wszystko jest jakimś super hakerem i przeciwstawia się wielkiej, krwiożerczej korporacji, to jest za mało. No tak to wygląda powierzchownie. Natomiast pod powierzchnią jest bardzo dużo różnych informacji, które sugerują nam, że to w ogóle ta cała fabuła może nawet nie istnieć. I to jest najbardziej niesamowite, że widz, oglądając ten serial, ma dokładnie takie paranoiczne wrażenie, jakie chyba musi cały czas mieć Elliot, który w ostatnim odcinku, czyli w 8, sam zaczął wątpić w to, czy istnieje.
Tak też zaczyna się cały serial. Znaczy Elliot zaczyna rozmawiać ze swoim wyimaginowanym przyjacielem, kolejnym prawdopodobnie.
No właśnie, Elliot jest podejrzewany o to, że, znaczy wiemy już o tym po 8 odcinku, że Mr. Robot prawdopodobnie nie istnieje. Właściwie to można było się tego domyślać już od samego początku, bo jeżeli ktoś uważnie oglądał, to zauważył, że na przykład tam, gdzie Elliot się pojawiał z Mr. Robotem, nikt nie widział Mr. Robota, to znaczy wszyscy ci ludzie zwracali się bezpośrednio do Elliota i Mr. Robot był całkowicie ignorowany. Poza tym ten Mr. Robot pojawiał się w jakichś dziwnych miejscach, w dziwnych sytuacjach, był zdecydowanie za bardzo wyluzowany i taki Elliot z nim w parze, oni nie wyglądali realistycznie, nie wyglądali jakby to wszystko działo się naprawdę. Dostaliśmy potwierdzenie tego, że prawdopodobnie Mr. Robot po prostu nie istnieje. No oczywiście tego jeszcze nie wiemy na pewno, ale możemy się już na 99,9% możemy być przekonani, że tak jest. Natomiast czy Elliot cierpi na rozdwojenie jaźni? Czy on wyobraża sobie, że jest różnymi osobami? Bo oczywiście teorii jest mnóstwo na ten temat. Natomiast moja osobista teoria jest taka, że Elliot na pewno tworzy sobie, bo takie informacje dostajemy już w ogóle w pierwszym odcinku, kiedy widzimy go na kozetce u pani psycholog, u Christy. Tam w ogóle w tym pierwszym odcinku pojawia się naprawdę mnóstwo interesujących informacji. Na przykład taka, że Christa mówi o tym, że on boi się samotności i że znowu ucieka w świat urojeń i wyobrażeń, ponieważ boi się samotności. I zresztą dostajemy dodatkowo taki dowód tego, że on rzeczywiście panicznie boi się samotności, dwukrotnie, kiedy on płacze. Mamy taką scenę, kiedy on siedzi skulony w kącie swojego pokoju i płacze, ponieważ jest samotny, on ćpa, żeby nie być samotny, wtedy, kiedy jeszcze prawdopodobnie bierze leki. Natomiast druga scena, kiedy on dostaje paranoi, histerii, że wszyscy go opuścili, jest wtedy, kiedy budzi się z tego odwyku. I po prostu wszyscy go opuścili i nagle można odnieść wrażenie, że ci wszyscy ludzie byli wymyśleni, że on po prostu w momencie, kiedy zszedł z tych leków, obudził się, miał taki moment trzeźwości, po prostu ci wszyscy ludzie odeszli i tylko jedna osoba pozostała, mianowicie taki jego główny majak, mianowicie Mr. Robot. Ale to nie jest do końca tak, że on jest tymi osobami, że to jest... On raczej ma wyobrażenia o tych ludziach. On raczej je sobie wyobraża, że one istnieją.
Czyli co, on wchodzi normalnie z nimi w interakcję, tylko że ta interakcja wygląda inaczej niż to, co jest nam przedstawione w serialu. To, co jest przedstawione jakby z jego perspektywy.
Wiesz co, ja bardzo ciekawą teorię przeczytałam na Reddicie dotyczącą właśnie schizofrenii, bo tutaj głównie o tej schizofrenii mówimy. Ktoś, kto jest psychiatrą, opisał symptomy, takie najbardziej charakterystyczne symptomy schizofrenii i one wszystkie występują u Elliota. Napisał też, czym schizofrenia nie jest. Przede wszystkim nie jest rozdwojeniem jaźni. Rozdwojenie jaźni jest bardzo, ale to bardzo rzadkim schorzeniem i Elliot go raczej nie ma. Natomiast może mieć schizofrenię, ponieważ schizofrenia polega na urojeniach. To jest choroba urojeń, choroba polegająca na tym, że tak bardzo wierzy się w różne swoje wyobrażenia, że one mieszają się z rzeczywistością. Więc schizofrenia polega na tym, że się w coś bardzo, ale to bardzo intensywnie wierzy, do tego stopnia, że nie tyle zapomina się, bo też się spotkaliśmy z tym, że Elliot zapomniał, że jego siostra jest jego siostrą. Ale on nie tyle zapomniał, ile wyparł z pamięci. On nie tyle, to nie jest memento, bo wiele osób zaczęło oczywiście kojarzyć to jego, ten jego taki brak pamięci krótkotrwałej z filmem Memento. To nie o to chodzi. To chodzi o to, że on te rzeczy wszystkie pamięta, tylko że ma taki natłok myśli różnych, prawdziwych i nieprawdziwych bodźców, że mu się to wszystko miesza i on po prostu kompletnie traci orientację, co się dzieje w rzeczywistości, co się dzieje naprawdę, co się dzieje tylko i wyłącznie w świecie jego wyobrażeń. Kolejna rzecz bardzo istotna przy schizofrenii to są głosy, to jest słyszenie głosów. Ludzie chorzy na schizofrenię bardzo często sami ze sobą rozmawiają i są święcie przekonani o tym, że rozmawiają z kimś zupełnie innym. Oni sobie to wyobrażają, więc Elliot prowadzący dialog z tym tajemniczym przyjacielem, do którego mówi, czyli z nami w zasadzie, bo to my jesteśmy tym odbiorcą. Elliot rozmawiający z Mr. Robotem, który prawdopodobnie rzeczywiście nie istnieje, to jest właśnie dowód na to, że Elliot sam ze sobą rozmawia w swoich myślach. No, on prowadzi po prostu nieustanny dialog z kimś. Ostatnia rzecz, która jest charakterystyczna dla schizofreników, to są urojenia wielkościowe. I w wypadku Elliota te urojenia wielkościowe to jest ta jego jakaś taka dziwna rola, którą pełni w całej tej walce z E-Corpem, gdzie on jako, przecież on jest zwykłym pracownikiem jakiejś firmy, która zajmuje się bezpieczeństwem w sieci i on jest takim zwykłym IT guy'em, no po prostu taki...
Przypomnijmy sobie ten moment, kiedy po raz pierwszy podchodzi do niego Tyrell i Elliot mówi, I'm just a tech.
Poza tym w 8 odcinku też się dowiadujemy, że w tej firmie tak naprawdę nad nim są chyba wszyscy. On jest po prostu takim gościem, któremu można coś zlecić, na przykład zaniesienie jakichś dysków gdzieś. No, on nie jest aż taki ważny, tymczasem widzimy go ciągle i nie zapominajmy, że widzimy go w historii opowiadanej przez samego Elliota. To jest bardzo ważne, to jest kluczowy element tej całej układanki, że Elliot jest narratorem tej historii i tam, gdzie on nam opowiada różne rzeczy, pojawiają się pewne dziwne nieścisłości, na przykład właśnie to, że z jednej strony on jest tylko techniczny, ale z drugiej strony jego szef zaprasza go na kolację, jego szef leci z nim samolotem.
No to właśnie i on ratuje
dokładnie.
E-Corp.
I to on jest tym gościem, który taki objawienie takie po prostu, on jest tym gościem, który ma ten plan, to on wie jak to zrobić, żeby E-Corp po prostu całkowicie padł, żeby wykasować cały dług wszystkich Amerykanów. Więc tutaj mamy rojenia wielkościowe takiego zwykłego kolesia w kapturze, który ani nie zarabia nie wiadomo jakiego hajsu, ani nie ma jakichś wybitnych zdolności, nie wiemy tak naprawdę co potrafi Elliot. Wróćmy jeszcze na chwilę do tej teorii schizofrenii, bo to jest naprawdę mega ciekawa rzecz. Jeżeli Elliot ma schizofrenię i jeżeli on jest narratorem naszej historii, nie przez cały czas, bo to też jest ważne, czasami pojawiają się wątki, które są pokazane niejako z perspektywy innych osób, na przykład Angeli. Ta historia wtedy, kiedy ona była tam u ojca, znalazła te listy, wtedy na przykład to, co jest charakterystyczne, to to, że nie widzimy Evil Corp, tylko widzimy E-Corp. Tam, gdzie Elliota po prostu nie ma, gdzie Elliot nie bierze udziału czynnego w jakichś wydarzeniach, to wtedy te wydarzenia są raczej takie bardziej, jak to powiedzieć, wprost opowiadane. Tymczasem historia, którą opowiada nam Elliot, jest historią człowieka prawdopodobnie cierpiącego na schizofrenię. I tutaj pojawiają się właśnie te nieścisłości, o których mówiłam. Tutaj pojawiają się bardzo dziwne sytuacje. Tutaj pojawiają się ludzie, którzy na niego patrzą, kiedy on przechodzi ulicą, faceci w czerni i w ciemnych okularach. Tutaj pojawiają się różni bohaterowie, którzy być może nie tyle nie istnieją, ile po prostu występują w innych sytuacjach niż on to sobie wyobraża, dlatego że to jest schizofrenia, a schizofrenia to są po prostu urojenia. Być może wiele z tych sytuacji, które my obserwujemy, ma rzeczywiście miejsce, tylko one są po prostu inne. Ci ludzie mówią inne rzeczy, on je po prostu inaczej rozumie i inaczej nam przekazuje jako narrator całej historii.
Mówisz o nieścisłościach, występują tam swego rodzaju przeskoki w czasie, prawda? Są jakieś takie niekonsekwencje. Zauważyłaś, że w 8 odcinku Elliot rzucił telefonem, natomiast na samym początku serialu ten telefon miał potłuczoną szybkę.
Tak, to było takie dziwne, bo przyjrzyjcie się dokładnie, on w pierwszym odcinku ma potłuczony telefon, natomiast rzuca nim dopiero w odcinku 8. Tak jakby te wszystkie wydarzenia się po prostu mieszały, jakby tam nie było kontinuum, jakby to były wszystko jakieś przedziwne historie, które się jakoś tam przenikają. Strasznie trudno to ułożyć sobie jakoś w całość, trzeba by było chyba obejrzeć jeszcze raz ten serial i podejrzewam, że owszem, będziemy to robić.
Zdaje się, że dosyć wiele też zależy od samej przeszłości Eliota, od sytuacji w jego rodzinie. Sam fakt, że Mr. Robot, jak się okazuje w finale 8 odcinka, przyjął wygląd jego ojca. Na samym początku serialu widzimy zdjęcie Eliota z jego matką. Natomiast pod koniec 8 odcinka widzimy to zdjęcie, ale w innej wersji, z dwoma dodatkowymi osobami, to znaczy z jego siostrą, o której, jak się przed chwilą okazało, zdążył zapomnieć, że ona istnieje, że...
Ale już sobie przypomniał.
I widzi tam swojego ojca, natomiast my widzimy, że ten jego ojciec to Christian Slater, który gra też Mr. Robot.
Temat przeszłości Eliota i temat ojca to jest naprawdę, już wspomniałam, jest grubsza sprawa. Gdyby ktoś mnie miał spytać, o czym jest ten serial, no to miałabym wątpliwości, czy jest to jakiś komentarz na temat naszych czasów, jakiś taki, nie wiem, spojrzenie na rzeczywistość oczami 20-30-latków dzisiejszych, czy też jest to historia traumy. Wątek ojca Eliota przewija się od samego początku. On się przewija od sceny, tej słynnej pierwszej sceny w pilocie, gdzie Eliot idzie do tego kolesia, który...
jest właścicielem kawiarni.
Tak, tego, który pedofilskie treści dystrybuuje,
tak, przez swój serwer.
Przez Tor. I wtedy Eliot zaczyna temu kolesiowi opowiadać o swoim ojcu, który był jego przyjacielem i z którym on często rozmawiał.
To była jedyna osoba, z którą on potrafił rozmawiać, tak?
I była to jedyna osoba, z którą potrafił rozmawiać, ale jego ojciec nie żyje, ponieważ zmarł na białaczkę, co zostało prawdopodobnie spowodowane przez firmę, dla której pracował. My dostajemy bardzo dużo sprzecznych informacji. Pierwsza sprzeczna informacja, którą mamy, to, że on się do tego ojca, cały czas do historii tego ojca odwołuje, że on był taki wspaniały, że oni tam chodzili gdzieś razem, że tak się przyjaźnili. A potem opowiada straszną historię o tym, że kiedy oni byli mali, Eliot miał około 8 lat, ojciec jego zachorował na białaczkę i nie pozwolił swoim dzieciom mówić o tym matce, że umiera. I chłopiec, który bał się o swojego ukochanego ojca, poszedł do matki, powiedział jej o tym, a ojciec w efekcie nie dość, że zaczął się fizycznie nad nim znęcać, czyli wyrzucił go przez okno, to znaczy wypchnął go tak, że on tam miał jakieś obrażenia, tam coś miał chyba, rękę złamaną, coś, no jakiś poturbowany był. No w ogóle świetny ojciec, po pierwsze. Po drugie, tak strasznie się na niego obraził, że się do niego nie odezwał aż do śmierci. Come on, czy to jest najlepszy ojciec świata? Eliot opowiada o swoim ojcu takie historie, jakby to był najlepszy ojciec świata. Tymczasem najgorszą matką świata jest jego matka, która w tych wszystkich jego wyobrażeniach jest jakąś taką sadystyczną suką, która to dziecko szarpie, która się nad nim psychicznie znęca, która w ogóle jest okropna, najgorsza, naprawdę najgorsza na świecie. Ten ojciec jest wspaniały, czyli jakiś taki klasyczny przypadek toksycznego układu rodzinnego, gdzie dziecko zawsze obwinia tylko jednego rodzica o to, że jest źle. Pomijam fakt, że tej matki w ogóle nie ma, że ona nie istnieje, że ta matka po prostu zniknęła i nie ma, ona tylko występuje jako punkt odniesienia, ale po prostu w tej historii ona współcześnie w ogóle się nie pojawia. pojawiła się siostra, niejaka Darlene, która, jak wszyscy słusznie zauważyli, jest nawet fizycznie podobna do Eliota, wszyscy już teraz to widzą, która wcześniej pojawiła się w jego tych majakach z czwartego odcinka. Mogliśmy się domyślić, że ta dziewczynka to jest ktoś bliski dla niego, która śpiewała Frère Jacques, tak, i jeździła na tym swoim, na tej swojej hulajnodze. I okej, ona się pojawiła, on o niej w ogóle wcześniej nie wspominał w swoich jakichś tam historiach takich retrospektywnych. Zaczął o niej dopiero mówić, jak sobie przypomniał, że ona istnieje i przypomniał sobie, że jak matka się nad nimi znęcała, to oni spali razem w łóżku.
Wiesz, mi się wydaje, że być może, to jest taka moja teoria, jego ojciec nigdy nie zachorował, bo Elliot ma taką przyjaciółkę z dzieciństwa, Angelę, której matka zmarła dokładnie w taki sam sposób jak jego ojciec, znaczy zachorowała po tym wycieku radioaktywnych substancji spowodowanych przez korporację E-Corp. Tak się zastanawiam, czy czasami Elliot nie przejął tej historii i z jakiegoś powodu nie wmówił sobie, że to jego ojciec zachorował i zmarł, żeby go jakoś, nie wiem, z czegoś rozgrzeszyć, jakoś go wytłumaczyć, ponieważ ta historia Angeli, kiedy ona poszła tam porozmawiać z tym szefem, z Colbym, z E-Corp, ona się na pewno rozgrywa w realu, w przeciwieństwie do majaków Eliota. Więc możemy mieć pewność, że to jest akurat rzecz dosyć pewna. Zatem ta cała historia choroby ojca, która jest przedstawiona z perspektywy Eliota, stoi właściwie pod ogromnym znakiem zapytania.
Mnie ciekawi, co się stało z matką. To, że Angela jest... No tam w ogóle w tym ósmym odcinku mieliśmy kilka takich dosyć szokujących
można myśli drobnostek. Scenę przed lustrem?
No na przykład, ale wiesz co, do tej sceny też jeszcze dojdziemy, ale tam jest scena ta jak z Black Swan Aronowskiego, gdzie spotyka się Angela z Darlene, które są podejrzewane na przykład o to, że są jedną i tą samą osobą, ale ta historia chyba opowiadana jest jednak, akurat ten wątek rozgrywa się bez ingerencji Eliota, więc teoretycznie one się po prostu znają i w ogóle szokujące jest to, że po raz pierwszy widzimy je razem, rozmawiające po prostu jakby się znały od lat, no bo się znają,
no
jeżeli rzeczywiście...
To jest siostra Eliota, to jest jego najbliższa przyjaciółka.
Więc i poznali się w dzieciństwie, no więc dziewczyny prawdopodobnie znają się bardzo dobrze, o ile są prawdziwe, o ile są realne, bo w tym serialu możemy zakładać, że nic nie jest prawdziwe. Okej, ale mówiłeś o tej drugiej scenie przed lustrem.
Tak, kiedy mamy taki bardzo szybki montaż migawek, ujęć, które przedstawiają różne postaci z tego serialu. Wszystkie te postaci pojawiają się w odbiciu lustrzanym, kiedy Elliot doznaje jakiegoś takiego załamania nerwowego.
To jest ten moment, kiedy on przypomniał, że ma siostrę, i zaczął mieć wątpliwości, kim jest, czy to są wszystko jakieś majaki, czy to jest rzeczywistość, czy to jest prawda.
Było zabawniej, tam też się pojawia kreator całego serialu.
Tak, to jest mocne. Same Smile.
Same Smile. Jako jedna z tych postaci, które odbijają się w lustrze z tym kapturem narzuconym. Co więcej, Same Smile pojawił się już w pierwszym odcinku w metrze. W jednej z pierwszych scen patrzył się w kamerę. On się tam gapi podobno w kamerę. Wiesz, będę musiał wrócić, zobaczyć.
No. A to niezłe akurat, tego nie wiedziałam.
I później chyba też się pojawia. On jest takim Hitchcockiem. On jest takim współczesnym Hitchcockiem trochę.
Że, który lubi sobie zagrać epizodzik w swoim własnym serialiku. Okej, no dobra, ale mamy tą scenę przed lustrem, która jest, jeszcze nikt jej do końca nie rozkminił, bo to sugeruje, że Elliot może być każdym. No, jeszcze w ogóle nie doszliśmy w naszej dzisiejszej rozmowie do Tyrella Willicka i myślę, że z tą osobą to dopiero będzie problem, bo to jest taki przeciwnik Elliota, w pewnym sensie jakiś jego nemezis, bo on... popatrz sobie, porównaj sobie ich. Obaj zaczynali od tego samego stanowiska. To jest ciekawe. W pierwszym odcinku, kiedy Tyrell zatrzymuje się przy biurku Eliota, mówi do niego coś bardzo ważnego. Mianowicie mówi, ja też kiedyś zaczynałem dokładnie od tego stanowiska. Dokładnie to samo robiłem. I jest taka wymiana zdań między nimi, która sugeruje, że oni czytają sobie dosłownie w myślach. Oni sobie wręcz kończą za siebie zdania.
Czyli co, niby to jest taka teoria, gdzie to są dwie równoległe historie tej samej osoby, tam gdzie losy się potoczyły na dwa różne sposoby, tak?
O, teraz to pojechałeś do
Nie wiem, czy...
Nie.
To jest ale... tak jakby Tyrell był bardziej takim psychotycznym i agresywnym wcieleniem Eliota?
Wiesz co, Tyrell reprezentuje sobą przypadek człowieka, który też prawdopodobnie doznał jakiejś traumy w dzieciństwie, a ta trauma sprawiła, że jego emocjonalność ukształtowała się na takim no, psychopatycznym poziomie. To znaczy mamy do czynienia tutaj z jednej strony jest Eliot, który jest schizofrenikiem prawdopodobnie, a z drugiej strony jest Tyrell, który nie jest schizofrenikiem, natomiast to jest jakiś taki typ narcyzmu i odwrażliwienia, który być może kwalifikuje już go jako psychopatę. To, że on tam płacze po tym, jak zamordował kogoś i wpada w panikę, wcale nie oznacza, że nie jest psychopatą, to tylko oznacza, że po prostu panikuje w tej sytuacji. Natomiast on reprezentuje sobą taki bardzo przemocowy typ osobowości, bardzo agresywny typ osobowości, a jednocześnie jest ta taka scena, świetna scena z początku chyba trzeciego odcinka, kiedy on stoi i gada ze sobą sam, patrzy się na siebie w lustrze. Też to jest taka symboliczna scena, bo mamy takie lustro, które go otacza ze wszystkich stron i widzimy go chyba w 6 wersjach tego Tyrella. I on się bije po twarzy i sam na siebie krzyczy. Trochę tak jakby lał go ojciec, który go musztruje i instruuje, jak ma być jeszcze lepszy, bo nie spełnia jakichś oczekiwań. Jak dla mnie to Tyrell też jest ofiarą jakiegoś przemocowego, toksycznego rodzica. Podobnie jak Eliot, bo ja uważam, że jego ojciec wcale nie był super tatusiem, tylko był po prostu wrednym, przemocowym wałem. I jest na Reddicie też na przykład taka teoria, że Mr. Robot jest wyobrażeniem Eliota o fajnym ojcu, jest taką lepszą wersją jego ojca.
Wiesz, jest jeszcze taka teoria, gdzie Eliot jest wyobrażeniem Tyrella.
Ale wiesz, że to wcale nie byłoby takie głupie, to znaczy, no bo ja właśnie cały czas do tego dążę, żeby ci powiedzieć, że Eliot i Tyrell są do siebie w pewnym sensie podobni, to znaczy prawdopodobnie mają podobny background. Natomiast poszli w dwóch różnych kierunkach, dlatego że Eliot się rozsypał, natomiast Tyrell się spiął i po prostu zaczął robić karierę kosztem wszystkiego. Eliot sobie nie do końca radzi, natomiast Tyrell myśli, że sobie radzi, a przynajmniej próbuje sobie radzić wszystkimi możliwymi środkami i kosztami. I Tyrell jest takim facetem, który dla osiągnięcia swoich celów byłby w stanie zrobić wszystko. Eliot w pewnym sensie też, jak się okazuje. Oni są jak białe i czarne, ale jednocześnie są do siebie bardzo podobni. No okej, okay, ale doszliśmy trochę do ściany z tymi teoriami, bo na dobrą sprawę to moglibyśmy tak rozkminiać jeszcze ze 3 godziny albo i dłużej. I prawdopodobnie nic byśmy nie wymyślili takiego na 100%. Sam Esmail odgraża się, że on chciałby ten serial robić jeszcze przez kilka sezonów, co najmniej przez 3, więc myślę, że na końcu czeka nas jakiś twist i zaskoczenie, ale na pewno nie będzie to tak radykalne, żeby nie było punktem wyjścia do jakiegoś kolejnego sezonu. I ogromną nadzieję mam, że jednak ten kolejny sezon powstanie. To, co na pewno muszę powiedzieć w tej chwili, to to, że jestem mega pozytywnie zaskoczona. że ten serial poszedł w takim kierunku, że siedzimy i mimo tego, że okazało się, że Mr. Robot jednak prawdopodobnie jest tym wyobrażeniem, czyli w zasadzie potwierdziły się jakieś tam nasze podejrzenia z początku tego serialu, że w tej chwili wszystko się tak nabudowało i że jest to tak koronkowa robota, bo oni dbają o najdrobniejszy szczegół w tym serialu, że możemy siedzieć, zastanawiać się i nie mieć zielonego pojęcia, co nas czeka dalej. No okej, okay, będziemy kończyć, żeby już nie przedłużać. Na koniec muszę wam zadać pytanie, jakie wy macie teorie na temat Mr. Robot? Co myślicie o tym serialu? Czego się po nim spodziewacie i co sądzicie o tym 8 odcinku? Czy jesteście w teamie schizofrenia, czy myślicie, że to jednak rozdwojenie jaźni, a może myślicie, że to wszystko dzieje się naprawdę? Piszcie!